Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko, kłaniamy się. Warszawskie Targi Książki ściągnęły na Stadion Narodowy 860 wydawców, wśród nich znaczących na rynku wydawców poznańskich. Zorganizowano setki spotkań. My skromnie proponujemy w naszej audycji rozmowy z dwójką autorów, których książki ukazały się ostatnio nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. SS-man i Żydówka. Wojna i miłość. Książka Justyny Wydry.
Już sam mundur oficera SS z patkami kapitana na kołnierzu wprawiał w przerażenie, wywołując skojarzenia ze śmiercią, cierpieniem, bestialstwem. Do wyboru. Do tego dochodził jakiś 1,90 m wzrostu. Obojętna, podobna do maski twarz o twardych, mocnych rysach i wąskie szparki oczu w kolorze stali, w których nie sposób było dopatrzeć się cienia jakichkolwiek uczuć. Oczy te intensywnie się w nią wpatrywały.
Patriotów 41. Książka Marka Ławrynowicza.
Dobrze jest mieszkać przy ulicy Patriotów. Właśnie takich, bezosobowych, nieprzypisanych do żadnego narodu. Wszyscy w mojej rodzinie byli patriotami. Pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i ja na swój dziecięcy sposób też. Mieszkaliśmy zatem przy swojej ulicy i było nam tam całkiem dobrze.
Krytyk literacki Krzysztof Masłoń.
Marek Ławrynowicz to nie jest może przemilczany człowiek, bo byłaby to nieprawda, ale myślę, że mało znany. Związany z radiem głównie. On był współautorem powieści radiowej znanej starszym słuchaczom w Jezioranach. W jakiś sposób był uczniem chyba Mularczyka i Janickiego. I wydał książkę, którą uważam za najlepszą książkę zeszłego roku. Powieść Patriotów 41. Wydał ją Zysk. On opowiada o Międzyszynie podwarszawskim, w ogóle piewcą takiej podwarszawskiej prowincji, Falenica, Międzyszyn. I opowiada w istocie swój dom rodzinny, ale taki dom, no taki, jaki pamiętamy, może no, klatka schodowa i kto mieszka pod czwartym, pod szóstym. Życie zwykłych ludzi w okresie powojennym to jest dociągnięte gdzieś do, myślę, końcowego Gomułki. Ten okres, czyli i najgorsze lata stalinowskie, i ta odwilż potem, ale widziana nie żadna polityka. Tych ludzi polityka mało interesuje. Oni się kochają, oni się kłócą, urządzają jakieś przyjęcia, popijają wódeczkę, żyją sobie, a obok tego cały ten tygiel polityczny jest, istnieje i wpływa na ich życie w sposób często bardzo makabryczny.
Witamy pana w Poznaniu.
Dzień dobry.
Pan Marek Ławrynowicz, ale pan tu po prostu wraca do Poznania, tak pan powiedział.
Tak, tak, to jest ważne miasto dla mnie, dlatego że tutaj wiele rzeczy się działo w moim życiu. I pisywałem przez lata do Głosu Wielkopolskiego takie krótkie teksty i miałem tu wielu przyjaciół zawsze. No i w tej chwili mam wydawcę z Poznania, więc no, Poznań jest dla mnie szczęśliwym miastem.
Fragment książki Patriotów 41 czyta Piotr Maciejewski.
Nasz dom jest dwupiętrowy, murowany, co przed wojną w Międzeszynie stanowiło rzadkość. Wśród sosen stały drewniane dacze w stylu Schwiedermeier z ogromnymi tarasami, trzepakami pełnymi dziecięcego wrzasku, komórkami, którymi wolno obrastały i całym podmiejskim bałaganem. Przed wojną ta piaszczysta okolica, o klimacie ponoć zbawiennym dla chorych na gruźlicę, była ulubionym letniskiem mieszkańców Warszawy, przeważnie wyznania mojżeszowego. Co zamożniejsi handlowcy, bankierzy, a także rzemieślnicy, lichwiarze, a podobno nawet niektórzy przedstawiciele przestępczej arystokracji, przywozili tu na lato swoje rodziny wraz ze służbą, nianiami, pierzynami, sukniami, chroniącymi od słońca parasolkami, psami, kotami i diabli wiedzą czym jeszcze. W upalne dni wśród sosen rodziła się miłość, zawiązywały romanse, a jeśli wierzyć mamci, która zawsze wszystko wiedziała najlepiej, dochodziło także do zdrady małżeńskiej. Kupcy i bankierzy towarzyszyli swoim żonom i dzieciom, jeśli im interesy pozwalały, a jeśli nie pozwalały, wsiadali do kolejki wąskotorowej, a bogatsi do własnych automobili i jechali robić to, do czego zostali stworzeni, czyli pieniądze.
To jest książka Patriotów 41. Od razu to miała być powieść, czy przymierzał się pan do jakiegoś scenariusza, do pisania czegoś dla telewizji, dla filmu? Bo
też pisałem, tak, ale tym razem nie.
To była od razu w zamierzeniu powieść,
to była
tak?
Od razu w zamierzeniu powieść, to znaczy ona ma taką konstrukcję, jak ja to mówię, mozaikową. Podobną konstrukcję ma moja inna książka, Kino Szpak. Czyli to jest opowieść ułożona jak mozaika z różnych obrazów, obrazków, niuansów. No taka właśnie niekoniecznie w prostej fabule, tylko taka troszeczkę idąca meandrami.
No tak jak są takie zygzakowate ludzkie losy.
Tak.
Bo to jest właściwie obraz Polski na przestrzeni kilkudziesięciu lat, tych historii, które się nam przytrafiły od 1939 roku.
Chyba, nawet tak? Trochę wcześniej, no, bo ten dom, bo właśnie bohaterem
dom
książki
powstaje.
Jest dom,
tak, tak.
Więc dom powstaje jeszcze troszkę wcześniej, w drugiej połowie lat 30.
Zamieszkuje go grupa Żydów, która zostaje wyprowadzona przez Niemców z tego domu i znika.
Otóż gorzej, proszę pani, ponieważ oni budują ten dom, żeby spędzić w nim spokojną, szczęśliwą starość. Po czym jest 39 rok i okazuje się, że dom znajduje się na terenie falenicko-miedzeszyńskiego getta. Czyli oni nawet nie zostali wyprowadzeni, tylko po prostu
w drugiej fazie zostali wyprowadzeni.
Swój wymarzony dom od razu w getcie. To jest prawda, tak było. Więc dla mnie to niesamowite zdarzenie i dlatego bardzo chciałem o tym opowiedzieć. Zginęli wszyscy w Treblince w 1942 roku.
W 1935 dom był gotowy i wprowadzili się pod jedynkę Greenbaum z żoną. Pod dwójkę Jakubowicz, pod trójkę Sternhartz, pod czwórkę Poznański z żoną, pod piątkę wdowa po bankierze Grinsteinowa i pod szóstkę małżeństwo Dawidowiczów. Wszyscy znali się od dawna, to też od razu zaczęło się życie sąsiedzkie. Od czasu do czasu, zwłaszcza latem, przyjeżdżały do staruszków dzieci i wnuki. Przed tarasami pojawiły się starannie podlewane kwiaty, a wokół domu rozplenił się bes, który w porze kwitnienia wypełniał swym zapachem całą okolicę. Nie wiadomo, czy za sprawą suchego klimatu, czy z bardziej tajemniczych powodów, w ciągu pierwszych lat istnienia domu nikt ze staruszków nie umarł. Nawet nie bardzo chorowali, ani, co najciekawsze, nie za bardzo się starzeli. Zdaniem niezbyt licznych stałych mieszkańców Miedzeszyna, staruszkowie wyglądali tak, jakby czas przestał ich dotyczyć. Siedzieli w swoich mieszkaniach, spacerowali, ustawiali leżaki na werandach. Zwolna świat przestawał ich interesować. W miejscowym sklepiku można było kupić gazety, ale nikt z mieszkańców domu ich nie kupował. Mieli radioodbiorniki, to całkiem dobre, z głośnikami, ale rzadko słuchali wiadomości. Wiedzieli, że umarł Piłsudski, że w Niemczech rządzi Hitler, że na Ukrainie ludzie umierają z głodu. Ale to wszystko jakoś nie miało znaczenia wobec trwania sosen, piasku osypującego się z kół wozu jadącego wolno drogą, dalekiego szczekania psów. Jakby wszystko zwolniło swój bieg, niemal znieruchomiało. Oni też poruszali się coraz wolniej. Nie dlatego, że brakowało im sił, lecz by przystosować się do otoczenia. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, staruszkowie zdziwili się bardzo. Przez pewien czas byli zaniepokojeni, ale potem doszli do wniosku, że wojna z pewnością nie dojdzie do Miedzeszyna, bo i po co miałaby tu dochodzić?
To był pana dom?
Tak. To był pana dom. To dom mojego dzieciństwa.
Bo tam jest narrator w pierwszej osobie, prawda, który opowiada tę historię.
To znaczy, tak jak wszystkie postacie, on jest wywiedziony ze mnie, tak jak większość postaci ogromna jest wywiedziona z rzeczywistych ludzi. To może nie jestem dosłownie ja, ale w dużym stopniu.
W okresie wojennym Niemcy, a po wojnie Polacy różni wprowadzają się do tego domu. I pan zatrzymuje się przy kolejnych tych mieszkańcach.
Ponieważ powstał taki ciekawy konglomerat, też tak było. Ponieważ Warszawa była zburzona, w tych miejscowościach podwarszawskich zamieszkiwali ludzie zewsząd. I z Warszawy uciekinierzy, i którzy przyjechali gdzieś z wschodu, i którzy przybyli skądś z Polski. I powstaje taki konglomerat, taka społeczność bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o historię, losy i tego typu zdarzenia z ich życia. Też różni mentalnie. Z różnych trochę tradycji, bo tradycja wschodniej Galicji się różni od tradycji warszawskiej, prawda? Więc powstaje taka mikrospołeczność, która poza jedną rodziną jest zdumiewająco spójna i która się trzyma bardzo razem. W tym najtrudniejszym okresie, któremu jest poświęcony rdzeń książki, czyli w okresie stalinowskim. To jest o różnorodności, ale też o pewnej spójności społecznej w tamtych czasach.
Mamcia bardzo dbała o swoje mieszkanie. Starannie ścierała kurze, pastowała podłogi, co 2 lata malowała ściany. To wybrane, wychuchane mieszkanie miało być w przyszłości własnością jedynego syna mamci, Kazimierza. O synu mamci wiedzieli wszyscy, choć ona opowiedziała o nim tylko raz, Witkowej, prosząc ją o pomoc. Kazik był w AK, początkowo w Podchorążówce, potem w lesie, chyba w Puszczy Kampinoskiej, w końcu w powstaniu. Ale gdzie? Mamcia dokładnie nie wiedziała. Po upadku powstania pojawił się na jedną noc w domu i powiedział matce, że on się nigdy z sowiecką okupacją nie pogodzi. Będzie z nią walczył zawsze i wszędzie, do ostatniej kropli krwi. Mamcia, która urodziła się jeszcze w kraju prywislańskim jako poddana cara Mikołaja II, tłumaczyła, że zabory zaborami, a żyć trzeba. Ale jej wywody nie zrobiły na Kaziku żadnego wrażenia. Odszedł o świcie i odtąd ślad po nim zaginął. W kraju coraz bardziej panoszyli się komuniści. Resztki oporu gasły. Na murach zawisły plakaty, w których nazywano AK zaplutym karłem reakcji. Mamcia nie wiedziała, co robić. Czy pisać do rozmaitych urzędów? Pytać, czy czegoś o jej synu Kazimierzu nie wiadomo? Może jest w jakimś więzieniu albo gdziekolwiek? A może siedzieć cicho i mieć nadzieję, że komuniści nie zwrócą na istnienie jej syna uwagi? To drugie wyjście wydało jej się bardziej rozsądne. Tylko raz, w 1951, kiedy Kazimierz przyśnił jej się jakiś taki dziwny, smutny i nieszczęśliwy, nie wytrzymała i zapukała do Witkowej, która mieszkała naprzeciwko pod trzecim. Witkowa niechętnie otworzyła drzwi i bez entuzjazmu wpuściła mamcię do środka. Usadziła ją przy kuchennym stole i, nie częstując niczym, czekała, aż sąsiadka wyjaśni, o co jej chodzi. Mamcia przez chwilę zastanawiała się, jak powiedzieć to, co chce powiedzieć, aż wreszcie wypaliła prosto z mostu. Pani Witkowa, pani mąż pracuje w Urzędzie Bezpieczeństwa, prawda? Gdzie pracuje, to pracuje, powiedziała dyplomatycznie Witkowa. Poza tym mój mąż zasadniczo nie pracuje. Mój mąż ma stanowisko. Właśnie to miałam na myśli, powiedziała mamcia. Tylko ktoś na stanowisku może mi pomóc. I szczerze, jak na spowiedzi, opowiedziała o swoim synu. Zakończyła prośbą, by będący na stanowisku Witka pozwolił jej poznać prawdę. choćby była najgorsza. Witkowa słuchała jej w milczeniu, od czasu do czasu tylko wstając i mieszając w garnku zupę. Gdy mamcia skończyła, Witkowa zamyśliła się, a potem powiedziała, co następuje. Mój mąż nie zajmuje się takimi sprawami. To są za małe sprawy dla mojego męża. Ale gdyby zrobił wyjątek. Mój mąż nie robi wyjątków, odrzekła obrażonym tonem Witkowa. Chyba, że tego wymaga interes resortu bezpieczeństwa. Mamcia zrozumiała, że nic tu nie wskóra. Oczy jej zwilgotniały. I wtedy Witkowa okazała mamci ludzkie uczucie. Powiem pani szczerze, pani sąsiadko, powiedziała odruchowo ściszając głos. Niech pani dziękuje Bogu, że mój mąż go nie szuka, a gdyby mój mąż zaczął go szukać, niech się pani modli, żeby nie znalazł. Tak się skończyła wizyta mamci u Witkowej.
Ten dom stoi?
Ten dom stoi, jakkolwiek ma inny numer.
Nie Patriotów 41?
Patriotów tak, 41 nie.
A pan tam mieszka?
Nie. Ja już tam nie mieszkam od wielu, wielu lat. Bohater co prawda wyprowadza się mniej więcej około roku 58, 57. Ja się późno i wyprowadziłem na początku lat 60. z tego domu.
O swojej książce Patriotów 41 mówił Marek Ławrynowicz. Książka uznana została za warszawską premierę literacką stycznia 2015 roku.
Niepotrzebna jest do tego żadna filozofia, żeby wiedzieć, że stworzenia akt wymaga ofiar. Cóż dopiero, gdy się tworzy nowe świata zręby, kiedy składa się ofiary i popełnia błędy. By się jednak sprawiedliwość spełniła dziejowa, czas ofiary błędów z czasem zrehabilitować. Tym, co wieku pół już w grobach, odpoczynek wieczny, długa lista ofiar czeka na sąd ostateczny. Komunista, by się dostać na wspomnianą listę, musiał być zabity przez innego komunistę. Komunista, by się dostać na wspomnianą listę, musiał być zabity przez innego komunistę. Grona mędrców komunizmu po nocach się pocą. Kto zasłużył na wskrzeszenie, a jeśli to po co? Kto się jeszcze przydać może, bo już chodzą słuchy, że marksiści potajemnie wywołują duchy. Jeden odpadł, bo przed światem prawdy się nie schowa. Nie zamordowano by go, to sam by mordował. Inny też się nie nadaje, choć objęty czystką. Gdyby żył, to jeszcze gorzej działoby się wszystko. Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna, a rehabilitowalibyśmy dziś Stalina. Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna, a rehabilitowalibyśmy dziś Stalina. Jednak dobrze jest pokazać raz całemu światu, że omyłki mogą się przydarzyć nawet katu i że kocha swe ubite potomstwo ojczyzna i potrafi choć po latach do błędów się przyznać. Więc z powagą mówią, wznosząc stos zbutwiałych liści, jacy by z nich byli dzisiaj dobrzy komuniści. Materializm historyczny na nowość się wybił, udowadnia naukowo, co by było gdyby. Powie ktoś, że w tej balladzie intencja nieczysta. Ja po prostu jest rusofil antykomunista.
Balladę śpiewał Jacek Kaczmarski. Sięgamy po kolejną książkę.
Deborę wyrwał z letargu odgłos silnika motocykla, potem zaś trzaśnięcie łamanej gałązki. Dźwięk, który w tym akurat momencie mógł wywołać w ociężałym z przerażenia umyśle tylko jeden obraz. Miażdżącego leśne poszycie, ciężkiego wojskowego buta i wyrastającej z niego nogawki munduru SS-mana. Mózg krzyczał – uciekaj, ale ciało ani drgnęło. Po pierwsze, nie miała już dokąd uciekać. Po drugie zaś, lewa noga, nieszczęśliwie skręcona w kostce podczas desperackiego skoku spędzącego pociągu, nie była już w stanie dźwigać jej ciężaru.
– Esesman i Żydówka. Wojna i miłość. Autorka Justyna Wydra.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Napisała pani tę książkę wbrew faktom.
To zależy. To znaczy, ona jest mocno osadzona jednak w realiach. Starałam się w każdym razie, żeby była w miarę wiarygodna, jeżeli chodzi o pewne tło historyczne. Natomiast sama historia jest fikcyjna. Aczkolwiek piszą do mnie czytelnicy, że to się musiało wydarzyć.
To się musiało wydarzyć zdaniem niektórych czytelników, bo pani kończy tę książkę tak, że narratorka przedstawia się. Nazywam się Elizabeth Maria Kramer.
Tak.
I wygląda na to, że jest wnuczką pary esesmana i Żydówki.
Wygląda na to, że jest.
A jest to właściwie niewiarygodne. Świadczy albo o naiwności, albo o próbie wybielania Niemców. To tak jakby pani była po tamtej stronie granicy. Oni taką politykę prowadzą w tej chwili. No, bo książka jest napisana zręcznie. Historia jest miła, chociaż chwilami bardzo dramatyczna, tragiczna, ale kończy się dobrze. Natomiast zastanawiam się, do jakiego stopnia można budować na autentycznych faktach tak fikcyjną historię, która te fakty trochę zmienia.
Może powinnam zacząć od tego, że ja jestem ze Śląska. I ja jestem ze śląsko-galicyjskiej rodziny. Dla mnie taka historia nie jest fikcyjna. Proszę mi wierzyć. Ani dla ludzi, którzy tam żyją. Ja jestem z Gliwic. Trochę pewnie inaczej patrzymy na te rzeczy. Mamy trochę inny ogląd Powstania Warszawskiego. Trochę inne spojrzenie na polskość. Śląskość, niemieckość. My to widzimy inaczej. Także dla nas to nie jest ani obrazoburcze, ani szokujące. Jeżeli się całe życie mieszka w mieście, w którym 70 lat temu mieszkali zupełnie inni ludzie i wszyscy zostali z niego wysiedleni, no słusznie, niesłusznie, w każdym razie już ich nie ma i ma się do czynienia dosyć często z potomkami, którzy wracają, oglądają to miejsce, pokazują nam zdjęcia, no to troszeczkę inaczej się patrzy na to, ale absolutnie moim celem nie było wybielanie kogokolwiek. Ja tą historię napisałam dla siebie, chyba po to, żeby odzyskać taką wiarę w to, że jednak zdarzają się różni ludzie. Jeżeli kogoś chcemy oceniać, to na podstawie tego, co robił, a nie na podstawie tego, kim był.
Wszystkie te wydarzenia przesuwały się ponownie przed oczami Debory, skulonej obecnie pod kocem w trzęsącej się bocznej przyczepce motocykla niezwykłego sojusznika. Niemiec nie mógł jej wieść za sobą na siodełku, bo za bardzo rzucałyby się w oczy jej potargane włosy i brudny strój. Podróż wydawała się nie mieć końca. Po drodze zatrzymały ich dwa niemieckie patrole. Wtedy ukrytej pod cienką warstwą materii Deborze wydawało się, że zdradzi ją łomot przerażonego serca. Prawdę mówiąc, podczas pierwszego przymusowego postoju myślała po prostu, że dała się nabrać jak dziecko. I za chwilę Hauptsturmführer Kramer uniesie koc i odda ją w ręce żołnierzy. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Nowo poznany, niespodziewany sprzymierzeniec nie zdradził Debory, a mundur oficera SS budził respekt w żandarmach i nie doszło do rewizji zawartości kosza. Wreszcie dziewczyna poczuła, że koła motocykla wjeżdżają na nierówny krakowski bruk. Po chwili maszyna zatrzymała się. Kot został uniesiony i znów miała możliwość przyjrzeć się obliczu swego wybawcy, tym razem bardzo niewyraźnemu w świetle jedynej latarni. Proszę, oto Kraków. Gdzie mam cię zawieźć, bo dawno wybiła już godzina policyjna i nie powinnaś sama włóczyć się po mieście, stwierdził ów anioł. Muszę gdzieś poczekać do rana, o tej porze nikogo nie zastanę, ugryzła się w język. Anioł, nie anioł, nie powinna rozmawiać z Niemcem o swych przyjaciołach z polskiego podziemia. Czyli co, dziś nie masz gdzie spać? Kramer taktownie udał, że nie dosłyszał wahania w jej głosie. Pokręciła głową. W takim razie zapraszam do mnie. Wykąpiesz się, bo na mój nos najwyższa na to pora. Opatrzymy nogę, jutro pójdziesz dokąd tylko będziesz chciała. Nie bój się, nic ci nie zrobię, dodał, widząc, że jego sugestia za chwilę spotka się z gwałtowną odmową. W ten oto sposób Debora Singer, niedoszła ofiara obozu koncentracyjnego Auschwitz, młoda Żydówka, która o tej porze mogłaby dla świata być już tylko wspomnieniem kobiety, rozwiewającym się wraz z dymem krematoryjnym, trafiła do mieszkania Hauptsturmführera SS. Co więcej, skorzystała z okazji i wykąpała się w wannie pełnej gorącej wody. Umyła włosy, a gdy opuściła łazienkę, gospodarz czekał na nią z opatrunkiem na skręconą kostkę.
Ten przekaz, który mamy dokumentalny, jest zupełnie inny niż to, co pani tutaj nam podaje w tej swojej powieści.
Ona się zrodziła na bazie faktów. Jak ktoś mnie pyta o inspirację do tej książki, to chociaż większość fabuły dzieje się w Krakowie, to inspiracja jest gliwicka. Kiedyś trafiła w moje ręce książka pod tytułem Oko za oko. To jest historia gliwicka. To jest historia naszego aresztu gliwickiego, który przed wojną był aresztem, po wojnie był aresztem i teraz również jest aresztem. Natomiast po wojnie trzymano tam zbrodniarzy wojennych. No i organizowano im fikcyjne procesy. No, procesy były fikcyjne, bo to było wszystko wymuszone torturami. Zajmowało się tym żydowskie komando. To byli ludzie ocaleni z obozów koncentracyjnych. I faktycznie ewenementem było, i dlatego to też trafiło do tamtej książki. Tamta książka jest oparta na faktach, to nie jest fikcja. Trafił się taki człowiek, który został wypuszczony. Jako jeden jedyny wyszedł.
Tak jak bohater pani książki.
Tak, jako jeden jedyny wyszedł na własnych nogach z aresztu. Nie został rozstrzelany. A stało się to właśnie dzięki ludziom, którzy zaświadczyli, że mówi prawdę. To byli Żydzi, którzy go uratowali. I to był taki impuls. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego pośród tego miliona zbrodniarzy, bo SS zostało uznane za organizację zbrodniczą, słusznie.
I to jest SS-man, prawda?
Tak,
to byli ludzie, którzy byli ochotnikami. Oni
tak,
szli z
definicji.
Własnej nieprzymyszanej
tak,
woli.
Gdzieś tam byli predysponowani do tego zła. Ale zaczęłam się zastanawiać, tak, skoro było tam milion ludzi i znalazł się jeden, który faktycznie robił co innego niż powinien był robić.
Czuł, myślał inaczej, tak?
Dlaczego? Dlaczego poszedł w taką, a nie inną stronę? Dlaczego pomagał ludziom zamiast ich mordować? No i stąd sam pomysł na książkę.
Przed ogłoszeniem wyroku sędzia polecił oskarżonemu powstać. Bruno podparł ciało na rękach, próbując się podnieść, jednak nie był w stanie uczynić tego samodzielnie. Na nogi postawili go dwaj strażnicy. Widać było, że utrzymanie Kramera w pozycji pionowej przychodzi im z trudem. Niemiec nie należał do ułomków, a wymęczone ciało zaczęło odmawiać mu posłuszeństwa. Zwisał więc bezwładnie między swymi opiekunami, nie podnosząc głowy nawet w chwili, gdy sędzia odczytywał wyrok. Niewinny. Bruno zemdlał. Teraz dopiero na sali zapanował gwar. Ludzie przekrzykiwali się jeden przez drugiego, wstawali z miejsc, próbowali przepchnąć się w stronę składu sędziowskiego lub sądzonego SS-mana. Gdyby nie towarzyszący mu strażnicy, Bruno pewnie zostałby rozszarpany na strzępy przez wściekły tłum. Dopiero interwencja umundurowanych milicjantów utorowała drogę do wyjścia i umożliwiła aniołom stróżom powleczenie niedoszłego skazańca w stronę cel.
Wie pani co, tak jakby zestawić te dwie książki, pani, SS-man i Żydówka i Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie. No to tam są takie opisy, które opisują stan umysłów, czyny, świadomości Niemców w tamtym czasie, A pani opisuje też świadomość Niemca w tamtym czasie, a nie w dziś.
Tak.
To się zastanawiam, czy aż tak można pozwalać bujać fantazji.
Powiem pani tak. Dowiedziałam się, że zresztą też Gliwiczanin, historyk, napisał książkę i to jest historia no niepodobna, bo u mnie bardziej chodzi o emocje. Choćby wdzięczność, tak? Dobro, które wraca. No i oczywiście miłość. Natomiast pan Dudka skupia się na faktografii i on pokazuje faktyczną historię, gdzie słowacka Żydówka zostaje uratowana przez zakochanego w niej SS-mana. I to się zdarzyło, więc on dla niej ratował ludzi, uratował jej siostrę. Z drugiej strony potrafił innych ludzi w tym samym czasie bić i się nad nimi znęcać, ale jej pomógł. I później po wojnie został oczyszczony z zarzutów. Także tamta historia się skończyła inaczej, ale niemniej jednak to była autentyczna historia. Takich ludzi było bardzo mało i tu nie ma w ogóle o czym mówić. To były jednostki, można powiedzieć, że to były wybitne jednostki, bo to jednak są pośród tego całego zalewu zła w ogóle niewyobrażalnego dla mnie, bo ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak można się poddać takiej ideologii, jak można tego słuchać. Natomiast nie należy zapominać o tym, że jednak w ludziach czasami pojawia się dobro. Ono walczy gdzieś tam ze złem. Chciałam pokazać historię, gdzie ono jednak wygrywa.
Ja się zastanawiam, co zostaje po takiej lekturze. No, piękny romans, ale zbudowany na mało prawdopodobnych zdarzeniach.
Okazuje się, że nie. Tak jak się dowiedziałam z książki pana Dudki.
Jaki to był procent takich zdarzeń?
Myślę, że to był promil.
No właśnie.
A z drugiej strony mówi się, że każdy SS-man kogoś uratował.
W książce Eichmann w Jerozolimie, rzecz o banalności zła, Hannah Arendt pisze: owo rzeczowe podejście, mówienie o obozach koncentracyjnych w kategoriach administracji i o obozach zagłady w kategoriach gospodarki, było typowe dla mentalności ludzi z SS. Eichmann jeszcze na procesie był z niego bardzo dumny.
Doszło do tego, a był to jeden z niewielu wielkich momentów całego procesu, podczas krótkiego ustnego wystąpienia obrony, po którym sąd ogłosił 4-miesięczną przerwę na sporządzenie wyroku. Servatius oświadczył, że oskarżony jest niewinny w świetle zarzutów przypisujących mu odpowiedzialność za gromadzenie szkieletów, sterylizację, zabijanie gazem i podobne kwestie medyczne. Wówczas sędzia Halewi przerwał mu: doktorze Servatius, rozumiem, że pan się przejęzyczył, mówiąc, że zabijanie gazem było kwestią medyczną. Na co Servatius odpowiedział: było kwestią medyczną, ponieważ przygotowali je lekarze. Chodziło o zabijanie, a zabijanie to też kwestia medyczna. I może po to, żeby mieć absolutną pewność, że sędziowie w Jerozolimie zapamiętają raz na zawsze, w jaki sposób Niemcy, zwyczajni Niemcy, nie zaś byli członkowie SS lub nawet partii nazistowskiej, mogą jeszcze dzisiaj zapatrywać się na czyny, które w innych krajach określa się mianem zbrodni, powtórzył to zdanie w swoich uwagach o wyroku pierwszej instancji, przygotowanych na rozprawę rewizyjną przed Sądem Najwyższym. Stwierdził ponownie, że to nie Eichmann, tylko jeden z jego podwładnych, Rolf Günther, zajmował się zawsze kwestiami medycznymi.
Zawsze szukam odpowiedzi dlaczego. I taka odpowiedź, ona się pojawia zupełnie niespodziewanie. Tak jak pan Filip Zimbardo robił ten swój słynny więzienny eksperyment w latach 70. ze studentami, których podzielił na dwie grupy. Jedna grupa studentów to byli więźniowie, a druga grupa to byli ludzie, którzy ich pilnowali. I u nich trochę pod wpływem on ich podpuszczał. Trochę pod wpływem tego podpuszczania, ale większość z nich zaczęła się znęcać nad swoimi kolegami, właściwie bez powodu. Tam nie było żadnej kary za to, że ktoś będzie się zachowywał inaczej. Znajdowały się jednostki, które tego nie robiły, ale to były jednostki. I to nie byli ludzie ani w szczególny sposób odważni, ani bardziej prawi od reszty. Chyba po prostu bardziej moralni. Mieli może mocniejszy kościec moralny, może na tym rzecz polega. Natomiast profesor do tego tak naprawdę nigdy nie dotarł. On nie wie, dlaczego tak jest. Rozumie mechanizm, dlaczego większość się temu poddaje, natomiast nie rozumie, dlaczego mniejszość się nie poddaje.
Kim pani jest z wykształcenia?
Biologiem. Biologiem, zoologiem, ale zawsze mnie ta część behawioralna biologii interesowała najbardziej. Zachowania zwierząt. Altruizm, który się gdzieś tam też u zwierząt pojawia.
No Niemcy byli jak zwierzęta chwilami.
Wszyscy jesteśmy czasami jak zwierzęta. Ale tak, ma pani rację. Zachowywali się jak bestie, ale to jak się zna historię nazizmu i rodzenia się tego ruchu w Niemczech, to było bardzo, bardzo wcześnie przygotowywane. To nie wyszło z nikogo. To nie przyszło z Włoch. To przyszło gdzieś ze środka, z wychowania, z podejścia, z takiego kształtowania się narodu w XIX wieku. To gdzieś tam się zaczęło już u Bismarcka, niemiecka arystokracja, potem to już było tylko pielęgnowane.
No pokazuje pani rodzinę swojego bohatera i w tej rodzinie on znajduje oparcie.
Tak, tak.
I to jest też nietypowa rodzina, a może jedna z nielicznych.
Myślę, że to troszeczkę mimo wszystko uwiarygadnia ten rys psychologiczny głównego bohatera, bo nie da się... Jest to prawie niemożliwe wychowanie człowieka, który będzie prawy w rodzinie, która jest nieprawa. Wydaje mi się, że jednak to, co wynosimy z domu, to jest nie pieniądze, nie nazwisko, nie tytuły, tylko to, co jest nam przekazywane, czym nasiąkamy, to procentuje na przyszłość. Dobrze albo źle.
Schwarzwald przywitał ich zasypany śniegiem. Przydrożne zaspy wysokie były na metr, miejscami półtora, i wciąż padało. Śniegowe czapy pokrywały szczyty okolicznych gór. Białe nawisy niebezpiecznie zwisały z pochyłych dachów budynków i przyginały do ziemi gałęzie świerków. Zwyczajnie, jak to w górach w zimie, podsumował Bruno, prowadząc Deborę w stronę pensjonatu Alter wąwozem o białych ścianach, jakim za sprawą obfitych opadów stała się główna droga miasteczka. Nie wysłał Hugonowi telegramu z dokładną datą i godziną przyjazdu. Z mikroskopijnego budynku dworca do ich domu było tak blisko, że przejście tych kilku kroków nawet dla inwalidy i kobiety z dzieckiem nie mogło stanowić problemu. Wychodząc z dworca, Bruno obrócił się, by popatrzeć na peron, z którego ponad 6 lat temu wyruszał na wojnę. Z jedną walizką, w czarnym galowym mundurze, wysokich butach, wypolerowanych tak, że mógł przejrzeć się w ich cholewkach. Młody, głupi i pełen bezzasadnej dumy nazista, który bez słowa pożegnania opuścił rodzinny dom po to, by bić się za mrzonkę. Wracał teraz do miejsca, które pozostało niemal niezmienione, z tą różnicą, że w dworcowych oknach nie powiewały już nazistowskie flagi. Peronu zaś nie zasiedlali podobni mu, przepełnieni bitewną gorączką młodzieńcy. Było pusto, cicho, błogo.
Pani wraca do Gliwic?
Tak, tak.
Tam
tak,
pani
tak.
Mieszka?
Tam mieszkam.
I Gliwice?
Moja miłość.
Zmieniły się?
Bardzo się zmieniły. Gliwice się zmieniły niesamowicie. Jak w 1987 roku był u nas Horst Binek, bo jego ostatnia wizyta, to bardzo cierpiał. Mówił, że miasto jest podupadłe, zniszczone, że nikt o nie nie dba. Tam cały czas było takie... Akurat Gliwice są specyficznym miastem na Śląsku, bo tam przed wojną to było miasto inteligenckie i po wojnie też. Tam się zatrzymywał pociąg z Lwowa, Z tego pociągu wysiadł mój dziadek, także to było takie pierwsze miejsce, gdzie wysiadali Lwowianie. Tam w Gliwicach założono Politechnikę Śląską, to jest kontynuacja Politechniki Lwowskiej. I ludzie, którzy tam mieszkają, tam naprawdę nie słychać śląskiego języka na ulicach. Jak się wyjedzie z Gliwic, w wioskach dookoła tak, bo stamtąd już nie było takich wysiedleń. Natomiast Gliwice zostały w całości właściwie wysiedlone. Napłynęli ludzie, którzy stracili swoje domy, którzy zostali wyrzuceni, ale pięknie się zaadaptowali. Naprawdę. I do końca komunizmu właściwie nie było wolno tak naprawdę angażować się w życie miasta. Natomiast odkąd zmienił się ustrój, systematycznie po troszku wszystko jest restaurowane. Bruki wymieniane są na kostkę granitową, tak jak to było wcześniej. Wcześniej były zalane asfaltem, ten asfalt jest zdzierany, tam gdzie się da, zostawia się ten stary bruk, tam gdzie to jest niemożliwe, kładzie się nowy, ale taki w tym samym stylu. I widać, że Gliwiczanie kochają to miasto i nie tylko tą jego powojenną historię. Naprawdę u nas się bardzo dużo dzieje, jeżeli chodzi o historię przedwojenną. Widać, że jest ogromna potrzeba zakorzenienia. Nawet jeżeli to jest historia innych ludzi, to miasto jest w tej chwili nasze i my to czujemy. Ciężko byłoby żyć w poniemieckim mieście, myśląc, że kroczy się, stąpa się po śladach bestii. Trzeba sobie to troszeczkę relatywizować. Nie da się inaczej.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Justyna Wydra była naszym gościem. Książka SS-man i Żydówka, wojna i miłość. W książce, której autorka zmieszała dwa gatunki, bajkę i dokument, trzy słowa o diamencie odnalezionym w popiele. To książka, która odkłamuje historię. Jej autor Krzysztof Konkolewski, mistrz reportażu, znakomity przedstawiciel literatury faktu, w diamencie odnalezionym w popiele demistyfikuje ubecką manipulację stojącą za znaną powieścią Jerzego Andrzejewskiego.
Z zachwytów i pochwał dla popiołu i diamentu można by stworzyć wielotomową bibliotekę. Przeważają tam stwierdzenia, że to historia uchwycona in statu nascendi, wierny obraz trudnych lat, świadectwo epoki. Najdalej idą podręczniki szkolne. Dawano uczniom do zrozumienia, że w książce stykają się z prawdą historyczną. Nauczono miliony traktować popiół i diament jak opis zdarzeń w ogólnym zarysie zgodnych z prawdą. Zachwalano książkę jako źródło wiedzy do poznania epoki. W tym okresie nawet posiadanie czy czytanie książek inaczej przedstawiających historię było zagrożone karą więzienia. Mały kodeks karny wszedł w życie w 6 miesięcy przed rozpoczęciem przez Andrzejewskiego pracy nad książką. Początkowo skazywano z artykułu 7 za gromadzenie przedmiotów stanowiących tajemnicę państwową. Jeszcze w stanie wojennym przyznawano rację tylko popiołowi i diamentowi, odpowiadając rewizjami i konfiskatami na treści zawarte w innych książkach.
Dodam, że główny bohater powieści Andrzejewskiego, Maciek Chełmicki, grany w filmie Wajdy przez Zbigniewa Cybulskiego, to w rzeczywistości Stanisław Kosicki, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz Kedywu AK, więziony, prześladowany przez komunistyczne władze. Polecam gorąco książkę Krzysztofa Konkolewskiego, wydaną przez wydawnictwo Zysk. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy prezentowanych książek. Proszę napisać do radia Radio Merkury 60765 Poznań, Berwińskiego 5, Spotkania z Kulturą lub barbara.miczko@radiomerkury.pl. Proszę zaznaczyć, co Państwa interesuje. I na zakończenie zwrócę uwagę na album Andrew Loomisa, który znalazł się na warszawskich targach książki. Album Rysowanie postaci od teorii do praktyki. Na spotkanie z tym albumem zaprasza do swojej galerii Piotr Gonzaga-Myszkowski.
Jest to pierwsza edycja i pierwsze tłumaczenie tego albumu w Polsce. Napisał go, czyli stworzył, to jest jakby podręcznik do rysowania, Andrew Loomis, który w latach 40. w Nowym Jorku pracował, był liderem wszystkich agencji reklamowych, bardzo dobrym rysownikiem i wielkim artystą. I stworzył podręcznik dla ludzi, którzy chcą rysować. Jest to wielki mistrz. Anatomicznie w ogóle, tutaj technicznie, no pełna perfekcja. Album jest pięknie wydany na super papierze. Ja dziękuję po prostu, że mam okazję z takim mistrzem otwierać nową swoją wystawę. Tytuł wystawy w poszukiwaniu jakości i to będzie wystawa połączona właśnie z Loomisem, promocją tej książki. No wspaniała rzecz. Zapraszam wszystkich. 30 maja, godzina 20 w Galerii Wielkiej.
To były spotkania z kulturą poświęcone książkom, które, mam nadzieję, powędrują do Państwa. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Tańcz mnie po miłości kres w podwójnym wykonaniu Lory Szafran i nieprześcignionego Leonarda Coena.
Wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel your moving. Slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, safe.